Znany pisarz chrześcijański i teolog John MacArthur stwierdził w swojej książce Charyzmatycy: patrząc na Kościół jako całość, szczególnie na ewangeliczne chrześcijaństwo, daje się zauważyć wiele apatii i brak prawdziwego zaangażowania. Może w swoim zwiastowaniu za dużo mówimy o łasce, nie wskazując na to, że chrześcijanin prawdziwie zbawiony z łaski jest również zbawiony do dobrych uczynków, w które ma się angażować. Wiele osób podziela zdanie tego autora, że niektórzy wierzący i również niektóre zbory przejawiają jakąś słabość, jakąś małą aktywność. Z kolei widzimy czasem drugą skrajność u innych ludzi, którzy tylko kładą nacisk na uczynki, a nie rozumieją łaski i z drugiej strony często upadają i nie mają źródła, z którego czerpać te siły do dobrych uczynków. Istnieje zatem potrzeba, byśmy odświeżyli w swych umysłach prawdę i o łasce, i o roli uczynków w naszym życiu. Na początek przypomnijmy drogocenną prawdę o zbawieniu z czystej łaski. Słowo Boże naucza, że jesteśmy usprawiedliwieni, czy też ułaskawieni nie dzięki naszym zasługom, lecz z łaski Bożej objawionej w ofierze Chrystusa. W liście do Rzymian, w 3 rozdziale, w wersetach 23 do 25, część A, czytamy: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Musimy sobie bardzo ważną rzecz powiedzieć, że niezależnie od tego, jak bardzo by się starał człowiek, nie jest w stanie sam ze swej natury zyskać uznania u Boga. Dlaczego? Bo natura człowieka jest grzeszna. Człowiek, nawet czyniąc wiele dobrego, czyni też i zło. W Księdze Kaznodziei, 7 rozdziale, wersecie 20, Salomon napisał: zaiste nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył. A zatem, chcąc być w porządku wobec Boga, człowiek nie może się oprzeć na jakichś swoich zasługach, na swoich dobrych uczynkach, bo i tak również i grzeszy. Nie ma człowieka, który by tylko dobrze czynił i jakichś błędów nie popełniał. A więc jak może podobać się Bogu, który wymaga doskonałej sprawiedliwości i świętości? Nie może. Poza tym człowiek nie może przebłagać Boga za swoje grzechy, zyskać Jego uznanie, zadośćuczynić za te grzechy. Niejednokrotnie nie jest w stanie naprawić zła. Więc jak może sam o własnych siłach spodobać się Bogu? I czytamy tutaj, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To znaczy, przypominamy obraz człowieka w krzywym zwierciadle w Wesołym Miasteczku, taki pokręcony. Nie odbijamy chwały Boga, nie jesteśmy tak jak należy podobni do Boga, ponieważ jesteśmy skrzywieni przez grzech, który odziedziczyliśmy po naszych prarodzicach. Więc nie jesteśmy w stanie usprawiedliwić się przed Bogiem. To znaczy, mówiąc dzisiejszym językiem, być w porządku wobec Boga. Sami z natury nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. I list do Rzymian mówi, że właśnie dlatego jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski Boga Ojca, przez odkupienie w Chrystusie, którego właśnie Bóg ustanowił tą doskonałą ofiarą przebłagalną dzięki Jego przelanej krwi. My mamy się uchwycić tego przez wiarę. Dalej apostoł Paweł w liście do Rzymian porusza przykład człowieka usprawiedliwionego na podstawie wiary już w Starym Przymierzu, jakim był Abraham. W 4 rozdziale listu do Rzymian, w wersetach 1-5, możemy przeczytać: cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak widzimy, Abraham został uznany za sprawiedliwego człowieka, godnego przyjęcia przez Boga, bo i taki jest sens, bycie zaakceptowanym przez Boga, tak można też rozumieć usprawiedliwienie. I on właśnie został usprawiedliwiony na podstawie wiary, że uwierzył w to, co Bóg do niego powiedział. Uchwycił się wiarą tego słowa, choć nie było to łatwe. I apostoł Paweł porusza tu sprawę, taki przykład z życia, że taki najemnik, pracownik otrzymuje zapłatę za swoją pracę, ale nie tak jest z usprawiedliwieniem przez Boga. Człowiek nie jest w stanie powiedzieć tak: Panie Boże, ja wykonałem już dostateczną ilość dobrych uczynków, teraz mi daj zbawienie. To jest niemożliwe. Człowiek nie jest w stanie czegoś takiego zrobić, bo czyni zarazem złe uczynki i nie jest w stanie tylko dobrze czynić. I nie ma tu takiej relacji, że człowiek może się domagać od Boga należności. Czytamy, że kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Także wiara w Jezusa Chrystusa. Dawid też poucza nas o usprawiedliwieniu właśnie z czystej łaski Bożej przez wiarę w 6-8 wersetu 4 rozdziału. Jaki Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Znowu widzimy tutaj, że to Bóg w swym miłosierdziu, w swej dobroci przebacza człowiekowi grzech. Czy człowiek może zasłużyć na przebaczenie? Jest to niemożliwe. To jest tylko dobra wola wszechmogącego Boga, pełnego miłości. Zbawienie z łaski, drodzy, wyklucza wszelkie zasługi człowieka, wbrew popularnym mniemaniom. W liście do Rzymian w 11 rozdziale, w wersecie 6 czytamy: A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Tak więc wspaniale to zdefiniowano, że właściwie łaska to coś, co wyklucza zasługi z uczynków. Czym jest właściwie łaska? Łaska to niezasłużona przychylność Boga, która wyklucza wszelki powód do chluby w człowieku. Ona ma źródło tylko w Bogu. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, w wersetach 8-10, możemy właśnie znaleźć wykład tego: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I tu zauważmy, drodzy, że wyraźnie jest przekreślone wszelkie źródło, jakie byłoby tego w człowieku. Jest to tylko Boży dar. Jest to nie z człowieka, ale z Boga. Nie ma żadnej podstawy do chluby w człowieku. Ale człowiek chwyta się tej łaski przez wiarę. I tu chciałbym przytoczyć pewną sytuację. Pewnego razu byłem zaproszony na wykład specjalisty od sekt i miał wykład na temat religii wschodu i wielbicieli Kryszny. No i podawał wiele argumentów na ten temat, dlaczego chrześcijaństwo jest lepsze od wielbicieli Kryszny. Poruszał, że ten bożek indyjski ścinał głowy swoim przeciwnikom jakimś dyskiem, że zabawiał się z pasterkami, kradł im mleko, że był niemoralny i tak dalej. No wiele, wiele mówił, ale nie dotykał sedna sprawy. Ja w pewnym momencie zabrałem głos i powiedziałem, że tym fundamentalną różnicą, jaka jest między biblijnym chrześcijaństwem a wszystkimi innymi religiami, jest ta, że wszystkie inne religie głoszą samo zbawienie, że człowiek może sam siebie zbawić, a prawdziwa religia głosi, że to Bóg zbawia człowieka ze swojej łaski, ze swojej dobroci. I po tym spotkaniu podeszła do mnie jedna pani i powiedziała: ale w takim razie co z uczynkami? Ja mówię: łaska właśnie prowadzi do uczynków. I właśnie teraz omówmy sobie temat, skoro już wiemy, że zbawienie jest czystej łaski, o miejscu uczynków, bo niektórzy urywają na wersecie 9, a przeczytajmy werset 10 z 2 rozdziału listu do Efezjan. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Ten fragment wyraźnie wskazuje na to, że wierzący będą spełniać dobre uczynki, lecz to Bóg przeznaczył ich do nich. To Bóg z góry przygotował, co my mamy robić. On nas, dla nas ma określone powołanie. On chce, żebyśmy spełniali określone uczynki. W liście do Tytusa jest podobna myśl, w 3 rozdziale, w wersetach 3-8 i 14. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś Ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. I werset 14. A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. Jak widzimy, Paweł podkreśla tu całkowicie darmowy charakter usprawiedliwienia, bo w wersecie 3 pokazuje, że byliśmy w grzechu przed nawróceniem. I dopiero gdy się objawiła dobroć i miłość Zbawiciela, Boga, zbawił nas nie ze względu na nasze uczynki, które spełniliśmy, bo takich nie spełniliśmy tak naprawdę, lecz z powodu swego miłosierdzia. Posłużył się w tym celu kąpielą odrodzenia oraz odnowieniem przez Ducha Świętego i usprawiedliwił nas łaską swoją. Z drugiej jednak strony powołał nas do tego, żebyśmy celowali w dobrych uczynkach, bo również jest to pożyteczne i dobre dla innych ludzi i pozwala zaspokajać palące potrzeby. Tak więc podobną znajdujemy tu myśl do listu do Efezjan. Ciekawe wskazówki są też w 2 rozdziale tego samego listu, w wersetach 11-14. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Jest tu mowa, drodzy, o objawieniu się łaski Bożej, która jest zbawienna dla wszystkich ludzi i która, o dziwo, naucza nas. Czy zastanawialiśmy się kiedyś, że łaska nas czegoś naucza? Czego nas naucza? Abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, czyli porzucili stary, grzeszny styl życia i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, czyli prowadzili nowe, święte życie, ale nie tylko to, bo Chrystus nas wykupił od wszelkiej nieprawości, oczyścił nas jako lud na własność dla siebie, czyli mamy być Jemu oddani, a nie swoim jakimś celom czy celom innych ludzi. I to ma być lud gorliwy w dobrych uczynkach. Czyli nie tylko chodzi o czystość moralną po nawróceniu, żeby być porządnym człowiekiem, to jest ważne, żeby się uświęcać, żeby wzrastać w podobieństwie do Chrystusa, ale też być gorliwym w dobrych uczynkach. Sporo do tego tematu wnosi też list Jakuba, 2 rozdział, od 14-20 wersetu i 26. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? I werset 26. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Jak widzimy, jest tu czytelny przykład człowieka, który po prostu spotykając kogoś w kłopocie mówi: no tak, życzę tobie, żeby było tobie dobrze, a mając środki do tego, żeby pomóc, nie pomaga. Są to puste słowa. Jest tu mowa o tym, żeby pokazać wiarę z uczynków. Czyli prawdziwa wiara ujawnia się w uczynkach. I musimy tu dobrze rozumieć ten list. Jakub nie przeciwstawia tu uczynków w wierze, lecz odróżnia fałszywą wiarę, taką czysto intelektualną, która nie rodzi dobrych owoców, od prawdziwej wiary, która przejawia się w dobrych czynach. Prawdziwej wierze zawsze towarzyszą uczynki. Martin Luther powiedział, że sama wiara zbawia człowieka, ale ta wiara nigdy nie idzie sama. Wiara pozbawiona uczynków nie jest autentyczna i nie prowadzi do zbawienia. Zilustrujmy to przykładami. Jeśli ktoś twierdzi, że jest lekarzem i spotykamy takiego człowieka i zapytujemy go, jakie ma pan doświadczenie jako lekarz, on mówi: ja jeszcze nikomu nigdy nie udzieliłem pomocy medycznej. To on jest lekarzem, czy nie jest lekarzem? No nie jest. Jego wypowiedzi są, czy zapewnienia, gołosłowne. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że ktoś mówi, że kocha jakąś dziewczynę. Mówi, że ja ciebie bardzo kocham, ale wiesz co, przez kilka tygodni nie mam czasu dla ciebie, bo są rozgrywki piłki nożnej, muszę śledzić to w telewizji, to jest bardzo ciekawe, muszę patrzeć, który klub tam wygra i tak dalej. No to puste słowa. Podobnie jak rodzice, powiedzmy, mówiliby, że kochają dzieci, a na przykład zaniedbywaliby je, te dzieci by nic nie umiały, nie odróżniałyby kolorów, żadnych podstaw nie byłyby nauczone, żadnego zachowania. Prawdziwa miłość rodzi owoce, podobnie prawdziwa wiara rodzi owoce. Martin Luther kiedyś powiedział, że jabłoń nie dlatego rodzi jabłka, żeby dopiero stać się jabłonią, ale dlatego, że już nią jest. Tak samo z człowiekiem wierzącym, odrodzonym. On właśnie wydaje owoce, bo on jest tym wierzącym, bo on już doświadczył nawrócenia i łaski. Apostoł Paweł, który tak dużo pisał o usprawiedliwieniu z czystej łaski, również uwypuklił fakt, że autentyczna wiara przejawia się w miłości. W liście do Galacjan, w 5 rozdziale, w wersecie 6, Paweł powiada: bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Także wiara na pewno będzie w czymś się ujawniać, zwłaszcza w miłości. W tym samym liście do Rzymian, w którym apostoł wyłożył naukę o darmowej łasce, stwierdził, że życie wieczne otrzymają tylko ci, którzy będą trwali w dobrym uczynku. List do Rzymian, 2 rozdział, wersety 6 i 7. Jest to mowa o Bogu, który odda każdemu według uczynków Jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. W londyńskim wyznaniu wiary z 1689 roku, ułożonym przez braci baptystów, czytamy na ten temat. Uczynki, które są naprawdę dobre i które są dokonane w posłuszeństwie Bożym przykazaniom, są owocami i dowodem prawdziwej i żywej wiary. Przez nie wierzący okazują swoją wdzięczność, wzmacniają pewność swojego zbawienia, budują braci, ozdabiają swoje chrześcijańskie świadectwo i pozbawiają swoich przeciwników argumentów przeciwko Ewangelii. W tym wszystkim uwielbiają Boga, który uczynił ich tym, kim są, to jest nowymi stworzeniami w Chrystusie, i jako tacy wydają owoc, który dowodzi świętości, a rezultatem tego wszystkiego jest życie wieczne. Jest to bardzo trafnie sformułowana myśl, że dobre uczynki są owocami i dowodem prawdziwej i żywej wiary. Są wyrazem wdzięczności, pomagają nam się upewnić, czy jesteśmy dziećmi Bożymi, budują braci, pozwalają dać dobre świadectwo chrześcijańskie i wytrącić argumenty przeciwnikom Kościoła i Chrystusa. Także jest to owoc, który wydają nowe stworzenia. Kolejna kwestia. Czy otrzymamy nagrodę za nasze uczynki? Za nasze dobre uczynki, drodzy, płynące ze szczerej wiary, na pewno otrzymamy nagrodę. Co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, w 14 rozdziale, w wersetach 13 i 14? Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Także za taką bezinteresowną miłość otrzymamy odpłatę przy zmartwychwstaniu. Pan Jezus w innych miejscach mówi: oto przychodzę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, abym oddał każdemu według jego uczynku. Także faktycznie jest nagroda za nasze uczynki. Musimy pamiętać jednak o jednej zasadniczej prawdzie. Ostatecznie chwała za nasze dobre uczynki należy się Bogu, a nie nam. Dlaczego tak mówimy? Ponieważ w Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, w wersecie 5, możemy przeczytać, kto nas uzdalnia do tych uczynków i czy możemy coś sami z siebie zrobić. Ewangelia Jana, 15 rozdział, może przeczytajmy werset 5 i 8. Pan Jezus mówi o sobie: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. I 8 werset. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jedynie trwając we wspólnocie z Jezusem Chrystusem, napełniając się Słowem Bożym, Duchem Świętym, chodząc na nabożeństwa, korzystając z wieczerzy, ze wszystkich środków łaski, jesteśmy w stanie wydawać owoc. Korzeniem dobrych uczynków nie jesteśmy my, ale Bóg. Koniec końców, drodzy, usprawiedliwienie jest z łaski. Nasze dobre uczynki są dziełem łaski, a nasze wytrwanie w wierze również nie byłoby możliwe bez łaski Bożej. My musimy być posłuszni Bogu, bo w liście do Hebrajczyków, w 5 rozdziale, w wersecie 9, czytamy o Panu Jezusie, że osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Jak czytamy w Hebrajczyków, w 5 rozdziale, w wersecie 9. Także Pan Jezus zbawi tylko posłusznych. W londyńskim wyznaniu wiary tak to skomentowano. Istnieje nieskończona przepaść między nami a Bogiem i żaden nasz uczynek nie może Bogu przynieść pożytku ani stać się zapłatą za dług naszych poprzednich grzechów. W rzeczywistości nawet gdy uczynimy wszystko, co do nas należy, wykonaliśmy zaledwie naszą powinność i pozostajemy nieużytecznymi sługami. Musimy również pamiętać, że nasze dobre uczynki są wynikiem działającego w nas Ducha Świętego. Trudno nie przyznać racji temu komentarzowi. Tym bardziej, że w Ewangelii Łukasza Pan Jezus powiedział w 17 rozdziale, w wersecie 10, tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Ale zadajmy sobie takie pytanie w naszych sumieniach. Czy robimy nawet to wszystko, co powinniśmy byli uczynić? Niejednokrotnie nawet tego wszystkiego nie robimy. Więc nie uczynki są fundamentem naszego zbawienia, ale łaska, Jezus Chrystus i Jego doskonałe dzieła. Natomiast brak takich uczynków przekreśla twierdzenie czyjeś, że On jest wierzącym. Ale rozważmy, jakich uczynków Bóg od nas oczekuje. Ponownie w londyńskim wyznaniu wiary znajdujemy takie wyjaśnienie. Tylko te uczynki, które Bóg przykazał w swoim świętym słowie, mogą być uznane za dobre. Uczynki, których ludzie dokonali w ślepej gorliwości lub z powodu udawania dobrych intencji, nie są dobre, ponieważ nie uznaje ich Pismo Święte. No i rzeczywiście tak jest. Szereg ludzi niby coś dobrego robi, ale różne powody się za tym kryją. Na przykład znana była sprawa niektórych ofiarodawców, którzy zażądali, że na ten zbożny cel dadzą pieniądze, jeśli ich nazwiska będą wyryte na płycie pamiątkowej. A więc to już pokazuje, jakie tu są za tym intencje, prawda? A jakie są te dobre uczynki w myśl Słowa Bożego? W myśl dwóch zasadniczych przykazań mamy miłować Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Ewangelia według Marka, 12 rozdział, wersety 29 do 31 pokazują nam Boży ideał. Jezus odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Tak więc miłość do Boga nade wszystko i miłość do bliźniego. To tak łatwo się czyta, ale czy rzeczywiście miłujemy Boga nade wszystko? Czy stawiamy Go nawet ponad drugiego człowieka, jak Pan Jezus powiedział, ponad własne życie, ponad wszystko, do czego jesteśmy przywiązani? Tak właśnie powinno być. Powinniśmy też przestrzegać wszystkich przykazań odnoszących się do nas, chrześcijan. W pierwszym liście świętego Jana, w drugim rozdziale, w wersetach 3-6, pokazano sprawdzian, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy też nie. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. A zatem człowiek, który tylko deklaruje, że jest naśladowcą Chrystusa, czy dzieckiem Bożym, a nie przestrzega przykazań Bożych, jest po prostu kłamcą. Z kolei ten, kto zachowuje Słowo Boże, w tym jest widoczna miłość Boża. A jakie to przykazania są od nas wymagane? Trzeci rozdział, werset 23, zawiera niektóre z przykazań w tym samym liście. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A zatem wiara w Jezusa Chrystusa, w całą prawdę o Nim, w Jego osobę, jako Zbawiciela, Pana, Króla, Arcykapłana, jedynego pośrednika, oraz miłość wzajemna, to niektóre z przykazań. Czy przejawiasz ofiarną miłość i czy Twoja miłość jest praktyczna? Trzeci rozdział pierwszego listu Jana od 16 do 18 wersetu powiada tak. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Człowiek, który jest naprawdę odrodzony, ma prawdziwą wiarę, będzie gotowy nawet umrzeć za swoich chrześcijańskich braci. Teraz nie ma może takiej okazji, ale na przykład moglibyśmy się podzielić jakimś dobrem z naszym bliźnim, czy to materialnym, czy innym, z naszym bratem czy siostrą. Może zadzwonić do kogoś, kto może dłuższy czas nie był na nabożeństwie. Może odwiedzić kogoś chorego, starszego wiekiem. Możliwości jest wiele. Pamiętaj o tym, że sposób, w jaki odnosiłeś się do braci Chrystusa, to jest tak naprawdę do każdego bliźniego, zadecyduje o twoim wiecznym losie. W Ewangelii według Mateusza, w 25 rozdziale, w wersetach 34 do 40, Pan Jezus powiada: Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodnim i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Takie uczynki są dowodem, że ktoś ma prawdziwą wiarę, czynną miłości, że jest dzieckiem Bożym. Jednym z przykazań Chrystusowych, które nas obowiązują, jest nakaz głoszenia Ewangelii. Ewangelii Marka, 13 rozdziale, wersecie 10, czytamy: Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. Głoszenie Ewangelii nie jest jakąś opcją, ale nakazem. Czy dzielisz się swym świadectwem, swoją wiarą, gdy tylko Bóg otwiera przed tobą taką sposobność? No muszę powiedzieć, że ostatnio doświadczyliśmy tutaj z braćmi i siostrami z naszego zboru takiej szczególnej sposobności głoszenia Ewangelii. Byliśmy w ośrodku dla młodzieży uzależnionej od narkotyków. Muszę powiedzieć, że miałem wielką tremę, żeby się podzielić z nimi Ewangelią. Nie jest to łatwa młodzież, bo gdzieś 30 osób, była też pani wychowawczyni, Zespół zagrał ciekawe pieśni, które były też świadectwem same w sobie. Brat Zdzisław podzielił się cennym świadectwem, cennymi uwagami. Ja starałem się jak najprościej przedstawić Ewangelię i muszę powiedzieć, że ta młodzież bardzo uważnie słuchała. Cisza jak makiem zasiał, jak to się mówi. Jedna dziewczyna płakała. Jeden chłopak podszedł do mnie potem i mówi: fajnie pan gadał, chciał ze mną porozmawiać. Z kolei drugi też miał potrzebę rozmowy i pomodliliśmy się. Ale to oczywiście było zasianie, trzeba to dalej podlewać. Pastor Mirek Kunt z Solca Kujawskiego regularnie chodzi z członkami swego zboru po okolicznych wsiach. Głoszą od domu do domu. I efekty są bardzo ciekawe. W jednym domu pewna pani troszkę tak z przymrużeniem oka słuchała tego, ale jej córka powiedziała: szkoda, że nie wiedziałam wcześniej o takim kościele. Chcę chodzić na takie nabożeństwa. I od tego czasu chodzi na nabożeństwa. Także nie mówmy, że ludzie nie chcą słuchać, dopóki nie zaczniemy głosić. Trzeba jakoś dzielić się tą Ewangelią. Ktoś może z nas nie wyrządzać krzywdy, ale może dopuszczać się grzechu zaniedbania i to jest poważna sprawa. W liście Jakuba, 4 rozdziale, wersecie 17, list Jakuba 4:17 czytamy: kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Ponadto będziemy rozliczeni z tego, co zrobiliśmy z powierzonymi nam talentami, czasem, środkami, zdolnościami i możliwościami. Przyjdzie Pan i rozliczy nas z tego. Może powiesz: nie wiem, jak z nich zrobić użytek, jestem słabo zorganizowany. Pamiętaj, że w myśl pewnego powiedzenia pragnienie szuka możliwości, brak chęci szuka wymówek. Jeżeli naprawdę kochasz Boga i bliźnich, dostrzeżesz możliwości okazywania tej miłości za pomocą Twych darów. Brat Jacek założył w Katowicach świetlicę dla około setki dzieci oraz hotel dla dzieci, które są ofiarami przemocy w rodzinie. Dociera ze swą pomocą do bezdomnych. Chcąc zdobyć finanse na swą misję, między innymi gra na ulicach i śpiewa. Zapewne większość z nas nie będzie działała na taką dużą skalę jak ten brat. Jest jednak wiele możliwości czynienia dobra. Wystarczy rozejrzeć się do siebie, wystarczy modlić się: Panie, powołaj mnie. Gdzie mam czynić to, do czego mnie powołujesz? Wiele osób z naszego zboru jakieś dobro czyni. Byłem zbudowany, kiedy usłyszałem, że pewien młody brat na przykład pełni służbę wśród bezdomnych. Cenimy to, co niektórzy robią dla ludzi uzależnionych i ich rodzin. Inne osoby służą w inny sposób, mają dar do służenia w kuchni i świetnie to robią. Inne osoby nauczają w szkole niedzielnej, to również jest potrzebne. Inni jakieś inne praktyczne usługi czynią. Są różne metody działania, są różne formy, są różne dary. Ważne, żebyśmy je wykorzystywali. Weźmy sobie do serca list do Galatów, 6 rozdział, wersety 9 i 10, w brzmieniu Biblii Tysiąclecia przytoczę. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. Pora, drodzy, już powoli kończyć nasze rozważania. Przypomnieliśmy sobie dziś, że nasze zbawienie jest dziełem niezasłużonej przychylności Bożej, czyli czystej łaski. Tę Bożą łaskę przyjmujemy jedynie przez wiarę w zbawczą moc śmierci Chrystusa. Taka wiara jednak nigdy nie idzie sama, lecz rodzi dobre owoce. Uczynki te potwierdzają, że jesteśmy nowymi stworzeniami w Chrystusie i że działa w nas Duch Święty. Są pożyteczne zarówno dla nas, jak i dla naszych bliźnich. Co prawda otrzymamy pochwałę i nagrodę za nasze dobre uczynki, lecz koniec końców chwała za to wszystko należy się nie nam, ale Bogu. Gdyż to właśnie Bóg ożywił nas ze śmierci duchowej, przeniósł do stanu łaski i uzdolnił nas do pełnienia dobrych uczynków. Niech za podsumowanie naszych rozważań posłuży tekst piosenki o wieży strzelistej, którą ułożył znany biblijnie wierzący pieśniarz Don Francisco. Nie interesuje mnie to, ile posiadacie autobusów, ani jak wielka jest wasza świątynia. Nie liczy się to, jak wysoka jest wasza strzelista wieża, jeśli znajduje się ona na cmentarzu. Nie interesuje mnie to, czy wybrukowaliście wasze miejsce do parkowania, ani to, czy położyliście poduszki w waszych kościelnych ławkach. Cóż za pożytek z doskonale wyglądającej sceny, gdy zgubiliście cały tekst sztuki? Nie interesuje mnie to, że wasz pastor posiada nadzwyczajną moc, ani to, że zawsze macie nowy program. Tym, czego potrzebujecie, jest miłość i prawda. Wówczas ludzie do was przyjdą. Nie liczy się to, że znacie Biblię, jeśli macie ją tylko w głowie. Lecz muszę zapytać was o to, czy robiliście to, co wam kazałem. Czy kochasz swą żonę? Czy ofiarowujesz swoje życie za nią i za twoje dzieci? A jak odnosisz się do innych? Czy żyjesz jako sługa dla twych sióstr i braci? Czy biedak musi cię błagać o kość? Czy wdowa i sierota płaczą w samotności? Nie interesuje mnie to, że modlicie się o cuda, nie obchodzi mnie to, że mówicie językami. Nie interesuje mnie to, iż w każdej pieśni śpiewaliście, że mnie kochacie. Nie liczy się to, że wasze uwielbienie jest tak głośne, że mogłoby obudzić umarłego. Lecz muszę zapytać was o to, czy robiliście to, co wam kazałem. Czy kochasz swą żonę? Czy ofiarowujesz swoje życie za nią i za twoje dzieci? A jak odnosisz się do innych? Czy żyjesz jako sługa dla twych sióstr i braci? Czy biedak musi cię błagać o kość? Czy wdowa i sierota płaczą w samotności? Panie, kiedy byłeś więźniem, a nie przyszliśmy do ciebie? Kiedy widzieliśmy cię chorego i nie odwiedziliśmy cię? Zawsze, gdy odwracałeś się i udawałeś, że nie widzisz, czegokolwiek nie uczyniłeś jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniłeś tego mnie. Amen.